tym roku dwie niedziele w miesiącu będą handlowe. W 2019 zakaz handlu będzie obowiązywał we wszystkie oprócz jednej niedzieli w miesiącu, a w 2020 roku zostanie wprowadzony całkowity zakaz handlu w niedzielę. 11 marca to będzie pierwsza niedziela bez zakupów i dziś o tych nowych przepisach będziemy mówić. Przed mikrofonem Edyta Wołosik, dzień dobry, a w studiu goście. Dyrektor generalny grupy Horten, Sylwia Olechno.
Witam bardzo serdecznie.
Doktor Mariusz Citkowski, prodziekan do spraw studenckich, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.
Dzień dobry.
Przewodniczący Podlaskiej Solidarności Józef Mozolewski.
Dzień dobry.
Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Województwa Podlaskiego Marcin Leoszko.
Witam serdecznie.
No i zaczynamy od pytania. Jakie powody wprowadzenia ograniczeń w handlu w niedzielę są? Tu głos przewodniczącemu Solidarności oddaję, bo to wy byliście jednym z inicjatorów, czy też głównym inicjatorem tego, żeby ten handel ograniczać.
Ja wielokrotnie odpowiadając na to pytanie, wracam oczywiście w sposób bardzo krótki do historii, kiedy 31 sierpnia w 1980 roku podpisywaliśmy słynne porozumienia sierpniowe. To przedostatni postulat brzmiał, że strona rządowa gwarantuje wszystkie wolne soboty dla obywateli naszego kraju. Dzisiaj
Wtrącę, przepraszam, bo może nie wszyscy pamiętają, że kiedyś były soboty pracujące.
No dlatego...
Tak było, dla tych młodszych słuchaczy przypominam.
Dlatego tak, o tym mówię. Historia zatoczyła koło i tutaj głównie w 2016 roku wystąpiliśmy z inicjatywą dotyczącą opracowania projektu ustawy, powołania komitetu związanego z tą inicjatywą społecznego, nie samej Solidarności, żeby właśnie rozpocząć pracę na ten temat w kontekście ograniczenia handlu, nie zakazu, tylko ograniczenia handlu w niedzielę. I to dotyczy tak naprawdę tylko i wyłącznie jednej branży. Do komitetu weszły nie tylko przedstawiciele związków zawodowych, ale z czego się bardzo cieszyliśmy, polski handel, który jak najbardziej od samego początku popierał tę inicjatywę. I ostatecznie ta ustawa została przyjęta. My do końca nie jesteśmy zadowoleni z treści tej ustawy, ponieważ pierwotnie twierdziliśmy w oparciu o różnego rodzaju symulacje, badania, że wszystkie 4 wolne niedziele powinny być. Niemniej jednak tutaj po konsultacjach politycznych poszliśmy na tak zwany kompromis i rzeczywiście ta ustawa mówi o ograniczeniu handlu w niedzielę, tak jak szanowna pani redaktor na początku programu powiedziała.
A jak państwo przyjęliście decyzję o tym, że będzie ograniczenie tego handlu w niedzielę?
My jako grupa Horten czekaliśmy na tę decyzję i jesteśmy jej zwolennikami. Choć oczywiście środowisko właścicieli mniejszych sklepów jest tutaj podzielone. Dla nas to ma wymiar nie tylko biznesowy, ale również społeczny. Taki, że pracownicy też mają prawo do wypoczynku i będą ten czas mogli poświęcić swoim rodzinom. Chociaż z naszej perspektywy, czyli Polskiej Grupy Sklepów Spożywczych, która powstała po to, by bronić polskich detalistów przed naporem zachodniej konkurencji, wprowadzono właśnie zmiany z przede wszystkim ciosem dla hipermarketów i dyskontów. Także my jesteśmy zwolennikami tego ograniczenia i długo czekaliśmy na tę decyzję.
Panie prezesie.
Znaczy ja powiem w ten sposób, ja generalnie jestem sceptyczny co do wchodzenia państwa w gospodarkę i wprowadzenia zakazów, nakazów, koncesji i tak dalej. Natomiast jeżeli państwo tutaj mają takie stanowisko, no to sądzę, że tutaj nie ma jakiegoś większego problemu odnośnie tej kwestii. Natomiast ja się obawiam tylko jednej rzeczy, że te wielkie korporacje, które tak naprawdę ma uderzyć te przepisy, no wymyślą coś, wymyślą obejścia, zaczną tworzyć piekarnie tam albo zaczną sprzedawać produkty w internecie, a płatność będzie właśnie bezgotówkowa, bo tam problem tej ustawy jest taki, że tam jest sporo luk, które można, jeżeli jest się sprytnym albo ma się bardzo dobre i duże kancelarie adwokackie i podatkowe, można je obchodzić i na 100% to będzie miało miejsce. Zresztą też widzimy już chociażby taki problem, że na przykład niedługo sami zauważymy, że na stacjach benzynowych będziemy mieli możliwość kupienia lodówki, pralki czy ubrań, już nie mówiąc o ziemniakach czy artykułach spożywczych. No i no, to jest, mi się wydaje, największy problem, że ta zasada będzie w jakiś sposób, no, zakaz handlu będzie obchodzony. I ustawa zakłada też, że na przykład mali sklepikarze będą musieli osobiście sprzedawać, nie będą mogli na przykład, jak to jest dotychczas, współpracować na przykład ze swoją rodziną. Czyli to też powoduje, że jedna grupa w jakiś sposób traci na tym, bo w zasadzie jeżeli ktoś prowadzi malutki sklepik, no to w zasadzie to jest jego malutka działalność gospodarcza. No i tutaj będzie musiał pracować w niedzielę i nie będzie mógł mieć wsparcia nawet swojej rodziny chociażby. Więc
Jeśli mogę tutaj coś dodać, tak, bo chciałabym tutaj jedną rzecz dodać, tak, może opierając się na własnym doświadczeniu, tak. Ja od 10 lat buduję grupę Horten, czyli Polską Grupę Sklepów Spożywczych. 10 lat jeszcze wcześniej, czyli 20 lat temu, pracowaliśmy tutaj w polskich sklepach detalicznych. I muszę panu powiedzieć, że 20 lat temu zupełnie inaczej sytuacja wyglądała i ten handel zupełnie inaczej wygląda w naszych polskich właśnie sklepach, gdy nie było zachodniej konkurencji i nie było tych hipermarketów. W naszych sklepach, polskich sklepach 20 lat temu i jeszcze 10 lat temu, w piątki, w soboty, były takie kolejki, że ciężko było, że trzeba było swoje odstać, żeby zrobić zakupy. No dzisiaj ta sytuacja troszeczkę się zmieniła, bo w soboty, w niedzielę właśnie, głównie w niedzielę, jakby Polacy robią zakupy no, w sieciach zachodnich, tak?
Panie doktorze, a pan jak przyjął decyzję o tym, że handel będzie ograniczony?
Tutaj przedmówcy poruszyli dwie kwestie. Jest z jednej strony oczywiście to odrębny temat, jaka rola państwa, ile interwencjonizmu na rynku. To ten aspekt na pewno do przedyskutowania. Natomiast oczywiście jak to w ekonomii. Jedni na danym rozwiązaniu zyskują, inni tracą. Z pewnością zmieni to strukturę handlu. Tutaj przedmówczyni powiedziała, że 20 było lat temu i 10 lat temu inaczej, teraz będzie inaczej. A ustawa to oczywiście swoje spowoduje, ponieważ być może wrócimy, czyli jak szacunki pokazują, mamy stracić potencjalnie od 9-10 miliardów na zmianach, tak? Natomiast tą część trzeba pomniejszyć między innymi o kwestię zakupów na zapas. Jak doskonale wiemy, Polacy mają skłonność do wydawania na zapas, a jak wydajemy na zapas, to bardzo często wydajemy więcej niż planowaliśmy. To jedna rzecz.
Właśnie kto straci, a kto zyska? I to jest kluczowe pytanie.
Z pewnością część tych wydatków z racji na wolną niedzielę, docelowo wszystkie wolne niedzieli, przesunie się bez skrępowania na turystykę i usługi gastronomiczne. No, jednak ludzie, którzy dokonywali zakupów, czy to odzieży, czy to produktów spożywczych w galeriach, w tej chwili spędzając wolny czas, zakładając, że jest to względnie średnio lub zamożna grupa osób, wykorzysta czas na turystykę. Czy to tutaj, biorąc pod uwagę, że jest to jeden dzień wolny, więc wykorzysta to, miejmy nadzieję, w regionie. I z tego się na pewno w tym kontekście trzeba cieszyć i liczyć na to. Wracając do kwestii zatrudnienia, tam szacunki mówiły o 30 do 40 tysięcy albo nawet więcej w handlu. No, znowu część, idąc za tym pierwszym argumentem, trafi do gastronomii. Nie oszukujmy się, większość branż w tej chwili cierpi na niedosyt kadr, zarówno tej inżynierskiej, ale tej zwykłej wykonawczej. Więc tutaj kwestia drobnej przedsiębiorczości i poszukiwania miejsca pracy. Zgadzam się z argumentem, że oczywiście zmieni to strukturę, w pewnym sensie unowocześni handel, to co przedmówca powiedział, jednak hipermarkety, supermarkety tak szybko nie odpuszczą i nie z tego kawałka torku tu nie zrezygnują i już możemy w mediach społecznościowych i w internecie poczytać, jakie to nowe rozwiązania szykują. to również sieci obecne w Białymstoku. Tak?
Oczywiście tutaj pojawiają się te informacje, choć czasami tak się zastanawiam, czy one są rzeczywiście realne do zrealizowania, ale chciałabym, żebyśmy się skupili na razie na tych nowych przepisach w odniesieniu do pracowników, tak? Bo tutaj jednym z tych głównych argumentów podnoszonych, gdy trwało zbieranie podpisów, było to właśnie, żeby ludzie mogli spędzać czas w niedzielę z rodziną, żeby to był właśnie ten wolny dzień. Ale z drugiej strony, oczywiście, biorąc pod uwagę to, co dzieje się na rynku pracy, to co pan doktor wspominał, że brakuje pracowników niemal w każdej branży, ale czy te nowe przepisy nie spowodują jednak zwolnień? A mówię to dlatego, że na przykład, gdy mamy 30 dni w miesiącu i do zrobienia grafiku na pracowników 10, dajmy na to, zatrudnionych, no to czy gdy będziemy robić grafik na 28 dni, za rok na 27, a później na 26, czy nie spowoduje to jednak, że jedna czy dwie osoby przy 10-osobowym na przykład zatrudnieniu straci pracę? Bo, przepraszam, jeszcze dodam, bo nie sądzę, że jesteśmy na takim etapie gospodarczym, że pracodawca pozwoli pracować na przykład zamiast 8, 7 czy 6 godzin, tak?
Zanim odpowiem na to pytanie, to jeszcze jedna kwestia. Oczywiście spodziewałem się w naszej dyskusji podkreślenia kwestii ekonomicznych, biznesowych. Ale to nie jest najistotniejsze, najważniejsze. My jako Solidarność, którzy zainicjowaliśmy pracę nad tym projektem ustawy, zresztą zawsze bierzemy pod uwagę wspieranie rozwoju gospodarczego w naszym kraju, w tym handlu, tylko nie kosztem pracownika. Nie kosztem pracownika.
Ale czy właśnie ustawa nie spowoduje, że
ale za chwileczkę, pani redaktor. 1 200 000 osób pracuje w handlu w Polsce. Przeważnie, w zdecydowanej większości to są młode panie. Ja podczas akcji naszej wielokrotnie rozmawiałem. One z różnych względów bały się publicznie mówić, no bo rzeczywiście w tym okresie był trudny rynek pracy dla pracowników i groziło dla nich to wyrzuceniem z pracy, ale wręcz błagały. Dopnijcie do tą ustawę do końca, ponieważ my chcemy ratować nasze rodziny. I my o tym nie możemy zapomnieć. Ważna jest ekonomia, rozwój, ale rzecz najistotniejsza to rodzina, to człowiek. Mi tak się w chwili obecnej przypomniało ta wartość tej rodziny. W ostatnim czasie tu u nas w Białymstoku jeden z radnych, nie będę promował czy reklamy robił dla tego ugrupowania politycznego, złożył wniosek do pana prezydenta, aby ten z kolei wystąpił do dyrektorów szkół, a dyrektorzy szkół do nauczycieli, żeby na weekend nie zadawali nauczyciele pracy domowych. Z uzasadnieniem, że weekend, a szczególnie niedziela, to jest dzień rodziny. Ja się z tym zgadzam. Ustawa, która, o czym państwo doskonale wiedzą, a szczególnie pracodawcy, daje te wyjątki, gdzie będzie można dokonywać zakupów, czy też będzie mógł prowadzić Kowalski swoją działalność, oczywiście pod tym warunkiem, że on sam, a nie będzie angażował tak jak do tej pory w te dni wolne w chwili obecnej od handlu. Różnego rodzaju kombinacje były tworzone przez pracodawców, ale w jakiś tam normalny sposób myślę, że inspekcja pracy i różnego rodzaju służby na tym panują. Pytanie, czy nie będą pracodawcy tutaj hipermarkety, mówiąc kolokwialnie, kombinować i obchodzić tę ustawę. Proszę państwa, oczywiście, że będą. To nie ulega żadnej wątpliwości, bo jest to ogromny biznes. My zdajemy sobie sprawę i będą różnego rodzaju kancelarie i różnego rodzaju inwestycje, ale od tego jest ustawodawca, żeby pilnował tych kwestii, żeby nie dochodziło do nadużywania i obchodzenia prawa. Proszę państwa, ja myślę, że dlaczego my się zastanawiamy nad wartością tej ustawy? No przecież spójrzmy, w ilu państwach jest całkowity zakaz handlu w niedzielę.
Ale raczej bogatszych państwach, panie.
Proszę panią, ale nie tylko. Czy my poprzez handel w niedzielę przyczynimy się do rozwoju gospodarczego w takim wymiarze, jak pani redaktor tutaj powiedziała? Ja wątpię, bo mi się wydaje, że suma summarum ograniczenie handlu w niedzielę nawet w 2020 roku spowoduje to. My robiliśmy badania, my nie kładliśmy projektu ustawy w oparciu o nasze widzimisię, okresie, tylko robiliśmy badania i te badania pokazały, że w pierwszym okresie, kiedy ustawa wejdzie w życie, to nawet do 7% przed niedzielą wzrośnie sprzedaż.
I o tym jeszcze właśnie porozmawiamy, ale chciałabym właśnie wrócić do tego pytania, czy nie spowoduje natomiast, to zwolnień właśnie
układaniu grafiku przy tej liczbie osób. Również w oparciu o nasze badania nie spowoduje to zwolnień w tych jednostkach. Ja powiem w ten sposób. Jeśli by ci pracodawcy, o których tutaj mówimy i ich po imieniu nie nazywamy, nad czym ja ubolewam, stosowali się do polskich przepisów w kontekście ustawy o zatrudnieniu, to państwu gwarantuję, że dużo jest, byłoby wolnych miejsc pracy. I już jest dużo wolnych miejsc pracy, ale jest...
Dlatego mówię, że rynek pracy pomaga we wprowadzaniu chyba tego ograniczenia w handlu, bo tak jak pani wspominała, też jest ciągle, i pan doktor ciągle jest niedobór kadr. Ale panie doktorze, czy pan myśli, że może to spowodować jednak jakieś zwolnienia jednostkowe, czy niekoniecznie?
Myślę, że tak, bo wystarczy przejść po sklepach i zobaczyć, ilu studentów pracuje, moich byłych studentów, obecnych studentów pracuje w galeriach handlowych, w punktach sprzedaży, w handlu szeroko rozumianym, tak, i dla nich to oczywiście będzie, nie mówię, że dla wszystkich, pewnie okazja ze strony pracodawcy do pewnej redukcji lub przesunięć. Tak? Tak jak powiedziałem wcześniej, ja tu widzę szansę w tej ustawie dla małej gastronomii, dla turystyki i przesunięcia tychże studentów, którzy świetnie jakościowo obsługują klientów w tej dziedzinie. Natomiast na pewno z redukcją zatrudnienia będziemy mieli do czynienia. Kwestia tylko skali, a skala będzie wynikała z sumy mikroekonomicznych, czyli sumy pojedynczych decyzji przedsiębiorców. Jak oni zareagują na tę ustawę, jaki mają niedobór lub nadmiar kadr związany z handlem w niedzielę. Tak? Biorąc pod uwagę, że tak jak tutaj przedmówcy wspomnieli, szansa jest to dla polskich pracodawców w zakresie handlu, i biorąc pod uwagę głos słuszny w dyskusji, że głównie w niedzielę ludzie nabywali swoje produkty w galeriach, w związku z tym wszystko pójdzie w kierunku gastronomii, turystyki i pójdzie w małą gastronomię. To, co jest przewidziane prawnie.
Chciałam tutaj dodać tylko, tak, jakby się tak stało, tak, że właśnie ten polski pieniądz będzie wydawany u polskich przedsiębiorców i żebyśmy wspólnie mogli razem zarabiać te pieniążki, tak, bo jak zarabia właśnie polski hotel, to wyda te pieniążki w polskim sklepie, znowu ten polski właściciel wyda u szewca, ten szewc wyda u fryzjera i gdy rzeczywiście tak się stanie, że my Polacy w końcu sobie uświadomimy, żebyśmy pieniążki, które zarabiamy, obracali wewnątrz własnego kraju, no to na pewno to spowoduje, że właśnie nasz kraj bardzo, bardzo na tym zyska.
A gdyby pojawiły się, przepraszam, takie sygnały, że na wiem, jeden sklep musi jednak kogoś zwolnić i tak dalej, to rozumiem, że rynek pani zdaniem jest taki, że wchłonie tego pracownika w innym miejscu, w handlu.
To znaczy to, co powiedział mój przedmówca, jeżeli się tak stanie, tak, że jakby wszyscy zaczynajmy zarabiać, tak, to nic się takiego nie stanie, bo jakby pracownicy, jeżeli straci na przykład, tak, pracę w handlu, to uzyska w gastronomii. Najważniejsze, żebyśmy my Polacy we własnych biznesach, tak, i we własnych biznesach i razem umieli zarabiać, ale i wydawać wewnątrz własnego
tylko,
kraju.
Przepraszam, pozwolę sobie się upomnieć. Oczywiście jak najbardziej odpowiadam się za polskim kapitałem, polskim biznesem, polskimi punktami sprzedaży, natomiast najważniejsze jest w tym wszystkim jakość. I tutaj jeśli zadbamy dodatkowo poza emblematem polskiej flagi i tak dalej, za jakością, no tutaj myślę, że obawiać się nie powinniśmy. Tu tylko wrócę w wątek, bo a propos tej sprzedaży, większość nabywała swoich produktów w sieciach handlowych, w związku z tym względnie to zatrudnienie, z tego co przynajmniej rozpoznanie rynku mówi, większe zatrudnienie w polskich sklepach spożywczych, w sieci typu Horten i podobnych, no było trochę, nie wiem czy pani reprezentantka sieci Horten nie potwierdzi, trochę było na siłę, w sensie, żeby na siłę otworzyć, że tak powiem się wyrażę. Czy to nie było tak, że trzeba było dodatkowego pracownika szukać, no bo być konkurencyjnym dla sieci galerii handlowej? Czy to nie było też tak pewien przerost zatrudnienia do zapewnienia tego obrotu w niedzielę? Jak to jest w praktyce? Bo przynajmniej takie głosy dochodzą z analiz rynkowych.
Znaczy, tak trochę nie za bardzo rozumiem kontekstu. Natomiast my, jakby u nas jakby każdy właściciel decyduje sam o zatrudnieniu, tak? Bo jest to jakby grupa sklepów i nie docierają do nas żadne sygnały o tym, że to wpłynie na jakiekolwiek zwolnienia. Raczej, jeżeli już, to wpłynie na podniesienie jakości pracy, tak? No bo jeżeli nie będzie pracownik pracował w niedzielę, no to w tygodniu i to na pewno wpłynie na podniesienie jakości.
Panie prezesie, do pana docierają?
Tak. Matematycznie rzecz ujmując, no to rzeczywiście to powinno mieć wpływ na ilość zatrudnionych ludzi w handlu. Natomiast Węgry wprowadziły zakaz, z którego teraz już się wycofały, zakaz handlu w niedzielę. Natomiast to spowodowało, wbrew przekonaniom ekonomistów, wzrost zatrudnienia około 3000 osób, więc czasami bywa odwrotnie. Natomiast no powiem w ten sposób, no na świecie, znaczy w Europie jest różnie z tym. Rzeczywiście Niemcy i Austria to są przykłady tych krajów, gdzie od wielu lat, chyba od lat 50. jest zakaz handlu w niedzielę. Natomiast mamy też kraje typu Dania i Finlandia, które Dania bodajże w 2013, Finlandia w 2016 odeszła od tego. W różnych krajach bywa różnie. No, powiem państwu tak, no mnie, ja bym wolał proste, jasne, precyzyjne zasady, czyli zakaz handlu, nie ma tego handlu, są wydzielone poszczególne te niedziele, załóżmy przed Bożym Narodzeniem czy Wielkanocą. Natomiast no ta ustawa wprowadza jakieś takie cudawianki. I też na przykład już w tym ostatnim etapie ma być ostatnia niedziela stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, prawda? No, ja się zastanawiam, Po co coś takiego wprowadzać? Po co nie robić tak, że po prostu albo decydujemy się na taki model, albo decydujemy się na taki, a tutaj tworzymy jakieś naprawdę cudaczne rzeczy. No i druga kwestia, no to tak jak wspominałem, no ta ustawa zawiera bardzo dużo takich wyjątków od wyjątków. No i tutaj rzeczywiście ustawodawca będzie musiał usiąść i te wszystkie luki potem jakoś starać doprecyzować.
Ja właśnie, tak. To o czym mówił pan przewodniczący tutaj też, właśnie jeśli chodzi o tę ustawę, że najlepiej by było od razu wszystkie niedziele zrobić wolne od handlu, bo zastanawialiśmy się poza anteną nad tym, czy ten handel szybciej niż w 2020 roku nie skończy się w niedzielę, bo nie wiem, czy ludzie w notesach, czy też na lodówce będą zaznaczać, kiedy mogą pójść do sklepu, czy też nie. Dyskusja nie tylko na antenie, ale i poza, ale już wracamy. W studiu goście dyrektor generalny grupy Horten Sylwia Olechno, dr Mariusz Citkowski, prodziekan do spraw studenckich, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, przewodniczący Podlaskiej Solidarności Józef Mozolewski, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Województwa Podlaskiego Marcin Leoszko. I tak się zastanawiam, myślę, że to ograniczenie handlu w niedzielę i to, jaki będzie miał wpływ na gospodarkę, to tak naprawdę zależy od zachowania konsumentów, bo doświadczenie tych dni, które teraz są wolne, czy też były w poprzednich latach wolne od handlu, mówimy na przykład o Zielonych Świątkach, o Bożym Ciele, już nie wspominając o świętach Bożego Narodzenia czy Wielkanocy, ale właśnie bardziej wolałabym zaakcentować te dni, gdzie na jeden dzień, czyli tak jak Boże Ciało, na przykład sklepy były zamykane i dzień przed ustawiały się takie kolejki, i były takie ilości klientów w sklepie, jakby ten sklep miał być nieczynny przez tydzień. Czyli jednak od zachowania konsumentów. To nie jest tak, że jak sklep będzie nieczynny w niedzielę, to ludzie nie będą robić zakupów. Nie będą robić ludzie tych zakupów w niedzielę. Zrobią w sobotę.
Czyli pani redaktor potwierdza wyniki naszych badań, że klienci w sobotę przyjdą do tych sklepów. Nie chcę nazywać tutaj, prawda, jakimiś tam sieciami i zrobią zakupy, jeśli będą mieli tą świadomość, że w niedzielę tego nie dokonają. Ale biorąc pod uwagę zawartość tej ustawy, to podstawowe zakupy będą mogli również w niedzielę dokonać, zrobić, bo ta ustawa daje te wyjątki, że nie wiem, no pieczywo, podstawowe artykuły będzie można kupić w tych jednostkach, w tych sklepach, w których będzie właściciel sam prowadził handel w tym właśnie dniu. Także to nie jest tak, że jak się wielokrotnie niektóre media czy zdecydowani, że tak powiem, przeciwnicy tej ustawy straszą społeczeństwo, że w tym dniu, który jest tutaj wskazany w ustawie do 2020 2020 roku. Myślę o tej konkretnej niedzieli. Nie będzie nic można kupić, zrobić żadnych zakupów.
Panie doktorze, jaki wpływ to będzie miało na gospodarkę pana zdaniem, dopóki się nie nauczymy tego, że jednak ograniczenie handlu w niedzielę jest?
Tak jak tu pani redaktor wspomniała, z pewnością na dzień dobry to będą zakupy na zapas, a potem kwestia harmonogramu i kalendarzu spisania, to co poza anteną dyskutowaliśmy na lodówce, kiedy mogę dokonać zakupów, kiedy nie. Tak jak wspomniałem wcześniej, na pewno weekendowo, czyli niedzielnie zmieni się struktura handlu, natomiast no, tutaj suma decyzji i konsumentów i suma decyzji przedsiębiorców. Bo ci mali przedsiębiorcy, tak zwani niesieciowi, którzy oferowali małą gastronomię w sieciach handlowych, ewentualnie gdy mieli małą nadwyżkę w zyskach, jeśli chodzi o obrót i obrót w niedzielę, no to będą zmuszeni do zlokalizowania swojej działalności na zewnątrz galerii, to co wcześniej wspomniałem, więc nauczymy się. Wcześniej czy później się nauczymy. Weszło w życie w prawo i do tego prawa się po prostu wcześniej czy później dostosowujemy. Jakie będą tego oblicza? Tak naprawdę poznamy za jakieś 2-3 lata. Wtedy będą pierwsze szacunki i będziemy mogli zweryfikować te szacunki o liczbie zatrudnionych i zwolnionych, o liczbie punktów handlowych, o liczbie punktów gastronomicznych, jak zmieniła się struktura zatrudnienia w handlu na rzecz gastronomii, małej gastronomii i tego typu podmiotom, które no, korzystają lub tracą na przepisie, który obowiązywać będzie od 1 marca bieżącego roku.
Bo jedną kwestią są ludzie, którzy w niedzielę robią zakupy, no bo dajmy na to nie mieli czasu w całym tygodniu i ci, którzy jadą konkretnie kupić takie rzeczy i ci no, kupią w sobotę czy też w piątek, tak? Ale drugą kwestią jest to, że zamiast wybrać się z rodziną, nie wiem, nad wodę czy też do lasu, to niektórzy uprawiali tak zwaną turystykę po galerii, tak? Że po kościele, z rodziną, no tak, do galerii, prawda? I niekoniecznie na zakupy.
Ale moment, i co najgorsze, no proszę państwa, no jeżeli w niedzielę ktoś, Kowalski, jedzie do sklepu i kupuje cement, betoniarkę, jakieś inne tam artykuły.
No bo w tygodniu nie miał czasu.
No, ale, przepraszam bardzo, no w tygodniu nie miał czasu.
Ja tutaj wejdę w słowo.
Ja rozumiem,
no taka jest argumentacja,
że może być kryzysowa sytuacja i pieczywa nie kupił i może być problem, gdzie go znajdzie w tym sklepiku, no ale na litość boską.
No dobrze, ale to nie naszą rolą jest...
Panie prezesie.
Nie naszą rolą jest ustalanie, co ma robić Kowalski. Jeżeli Kowalski chce kupić beton, to niech sobie jedzie i kupuje beton.
Tylko panie prezesie, tylko ja wielokrotnie, przepraszam, dyskutując na ten temat, używałem takiego argumentu. Jeśli w tym sklepie będą roboty sprzedawały cement, betoniarkę w niedzielę, no to okej, to jest pańska argumentacja, ma sens. Natomiast proszę pamiętać, że tam są zatrudnione osoby, które w niedzielę muszą właśnie wydawać, sprzedawać ten cement. No to jest jakaś paranoja.
Proszę pamiętać o jednej rzeczy, że każdy sprzedawca jest konsumentem, nie każdy konsument pracuje w sieci, jest sprzedawcą. Każdy z nas jest konsumentem, nawet te osoby, które pracują. I bo my teraz mówimy też o pracownikach. No, pracownicy też są konsumentami i w jakiś sposób też korzystają z tego, że chociażby w niedzielę dokonują tych zakupów. Natomiast no, pamiętajmy o jednej rzeczy. No, ja tutaj nie stoję na straży obrony handlu w niedzielę, tylko ja widzę pewne nieścisłości, no, które spowodują, że tak jak była ustawa o tych supermarketach, która miała dodatkowo opodatkować i stała się fikcją, i stała się bublem i do niczego nie doprowadziła, tylko doprowadziła do tego, że najłatwiej było uderzyć właśnie w małych, średnich przedsiębiorców, którzy prowadzili takie firmy, no to tutaj ja się obawiam jednej rzeczy, że duże korporacje to będą omijać, bo to jest strasznie dziurawe, no i tylko i wyłącznie mi o to chodzi. A poza tym...
No są wyjątki, ponad 20, jak ustaliliśmy, będą czynne apteki, między innymi piekarnie, poczty. Też emocje były i zastrzeżenia ze strony Solidarności, że jeśli chodzi o stacje benzynowe, prawda? Bo tutaj niektórzy wręcz sugerują teraz, że przy stacjach benzynowych będą wyrastać supermarkety i hipermarkety, bo stacje benzynowe nie są objęte tą ustawą.
Nie no, proszę Państwa, no to można wszędzie budować, to można też przy tym wspaniałym studio coś pobudować, prawda, i udawać co innego. To nie chodzi o to, dlaczego my...
Ale czy pojawiają się do Was takie sygnały, jasne, że ktoś może obejść?
No, przecież słynne tam jakieś piekarnie, nie będę wymieniał, tylko no jest w Polsce definicja, co to znaczy piekarnia. To nie jakieś półprodukty, które są przywożone z zagranicy w workach czy w beczkach i z tego jest zamrożone i z tego tworzy się. Proszę Państwa, i co jest najgorsze, że przedstawiciele czy właściciele przedstawiciela tych sieci, które funkcjonują w Polsce, swoimi ustami bardzo nie protestują, bo w ich akurat państwach, ich sklepy, ich sieci funkcjonują w ograniczonym stopniu, przeważnie są zamknięte w niedzielę. Tylko ich przedstawiciele wynajęci w Polsce, czyli Polacy, no dyskutujemy o czym dyskutujemy? No dyskutujemy o tym, żeby nie dać pracownikowi wolnego czasu, żeby on w niedzielę mógł sobie odpocząć, mógł pobyć z rodziną.
Panie profesorze, pan, jeśli chodzi o te wyjątki, to miał tam taki wątpliwość?
Znaczy, chociażby włącza się spod zakazu handlu placówki handlowe na dworcach, lotniskach i portach.
No pan prezes będzie leciał za granicę, no i wyobraża tak, pan, że ale będzie zamknięty.
Proszę zauważyć, jak można obchodzić tą ustawę. No, mamy na dworcu PKP w Białymstoku sklep, który przylega do tego dworca. Jest tam duży supermarket. Tak?
Tak, ale jest zamknięty.
No, ale właśnie, ale pytanie, teoretycznie on zawsze funkcjonuje w ramach dworca, prawda?
Nie, no.
Ja już to mówiłem, że na podstawie tych przepisów...
Jeśli wartością dworca będzie ta sieć, która tam jest wybudowana, no to rzeczywiście no, są kulawe przepisy.
No ale no, bo dla mnie sklep... będzie trzeba zdefiniować
no,
to.
Proszę pana, czyli... no, dla mnie przepis powinien być jasny i czytelny. Dworzec, to jest dworzec i co na dworcu, przepraszam za to określenie, tam funkcjonuje, czy na lotnisku, to ja rozumiem, że ustawa o tym mówi, a nie pobudowana sieć obok dworca i to się mówi,
ale
że to jest...
Ale rzeczy to będą obchodzone te przepisy.
Każdy widzi to, co chce widzieć. Tak samo wielokrotnie prawo. No, interpretujemy w taki sposób, jaki uważamy. Dla mnie dworzec to jest dworzec, sklep to jest sklep.
No, ale dla pana tak, ale dla sądów niekoniecznie. Może
a
być...
kolejną sprawą...
Wrażliwy temat pan poruszył.
A czy nie dojdzie do czegoś, co pojawia się również, takie informacje w związku z tą ustawą...
50 złotówek nie
która, z tą ustawą, która za chwilę będzie obowiązywać i ta pierwsza niedziela bez zakupów, czyli 11 marca nas czeka. Czy nie stanie się tak, że w piątek czy w sobotę nie do 21 na przykład, jak się zdarza, czy też do 22 sklepy będą czynne o wiele dłużej, a w poniedziałek będą otwarte wcześniej?
No właśnie takie mamy informacje, że o drugiej czy o pierwszej w nocy niedzieli na poniedziałek będą sklepy otwarte.
Nie otwarte, tylko że pracownicy będą musieli po wolnej niedzieli przygotowywać sklep do otwarcia.
Proszę Państwa, czym innym jest przygotowywanie, czym innym jest otwarcie sklepu. My mamy takie informacje, że o pierwszej już będą sklepy otwarte tutaj u nas na terenie Białegostoku, tylko kto tam pójdzie o tej pierwszej robić zakupy. Myślę, że wszystko, szanowni państwo, się unormuje. Ja przypominam sobie, pamiętam, jak było wprowadzane święto Trzech Króli. Ileż to było larum. Dyskutowaliśmy też tutaj w Radio Białystok. Wolny dzień, czy tam w ogóle te 7 dni wolne od handlu. Gospodarka się zawali, bezrobocie wzrośnie. Podobna sytuacja. Co dzisiaj jest? No nikt tego nie zauważa. No, jest wolne, są wolne niedziele i tak samo będzie w tym przypadku. Ja tutaj na początku naszej audycji chciałem zaproponować i założyć się z panem doktorem, że powiedzmy spotkamy się za pół roku czy za rok i dokonamy oceny, czy wzrosło bezrobocie w wyniku tej ustawy, czy też nie. No ale pan doktor później powiedział, że no musimy dłużej poczekać, 2-3 lata. No
to możemy
myślę,
za 2-3 lata.
Za dwa, trzy lata możemy potwierdzić.
Właśnie, panie
tak, tylko apel do Polaków, żeby każdy Polak robił zakupy w polskich sklepach i polski konsument wydawał też w polskich działalnościach. I wtedy możemy mówić o sukcesie.
Panie doktorze, czy pan myśli, wracam do tego pytania, że sklepy będą czynne dłużej w dni poprzedzające wolne dni?
Podejrzewam, że te informacje o godzinnym wydłużeniu na przykład w galeriach od 21 na 22 czy nawet na 23 myślę, że jest realnym. Natomiast informacje tego typu, że jakiś sieć będzie otwarta od północy z niedzieli na poniedziałek jest pewnym takim bardziej chwytem marketingowym, który ma wystraszyć niż optymalizacją obciążeń. Bo jednak trzeba 10-5 pracowników zatrudnić, którzy będą w nocy obsługiwać sklep, do którego przyjdą jednostki, nie oszukujmy się. Natomiast za realne należy w sensie i ekonomicznym i optymalizacji zatrudnienia, zakładając utrzymanie zatrudnienia, będzie wydłużenie czasu pracy w tygodniu dla pracowników o tą godzinę, w sensie rozłożenie grafiku. Jest to realne rozwiązanie, które należy brać pod uwagę.
Które spowoduje, gdyby takie rozwiązanie zastosowali, to spowoduje wzrost zatrudnienia i koszty dodatkowe. No bo te godzinę, dwie, no trzeba zapłacić dla pracowników.
Myślę, że to, co w niedzielę pracownik nie wypracuje, będzie rozłożone na 6 dni w tygodniu. Tak, to są już realne informacje od pracowników, którzy pracują w galeriach handlowych, że istnieją takie plany w sieciach.
Zależy, w jakiej formie są zatrudnione. My zdajemy
sobie... To swoją drogą, oczywiście.
No,
to już...
Wie pan, to gdyby byli zatrudnieni, bo to, co ja mówiłem na początku, o umowę o pracę z konkretnym wynagrodzeniem, z konkretnymi godzinami pracy w danym miesiącu, to w ten czas ta sytuacja wyglądałaby inaczej. Natomiast w zdecydowanej większości to są umowy, wiadomo, w jakiej formie są zawarte i my dopilnujemy. My przecież zmienia się też ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy, która będzie miała większe tak jakby kompetencje i tu nie chodzi o jakiś reżim, że będziemy tam, prawda, państwem policyjnym, że będziemy karać. Ale jeśli jest ustawa, no to trzeba się do niej dostosować.
Już tak powoli zmierzamy się do podsumowania naszej audycji i myślę, że taki wniosek, który wypływa i nie wiem, czy państwo się z nim zgodzicie, to jest taki, że tak naprawdę wszystko zależy od nastawienia konsumentów. Bo jeżeli nie będą robić zakupów nawet w te niedziele, w których sklepy będą czynne i przyzwyczają się do tego, że trzeba to zrobić w sobotę czy też w piątek, to tak naprawdę bez bólu ta ustawa ma szansę wejść w życie i być realizowana.
To jest po pierwsze, a po drugie to też ten apel pani, która tutaj zgłosiła o kupowanie produktów, to wszystko od nas zależy, czy my w taki czy inny sposób podejdziemy do tej ustawy dotyczącej ograniczenia handlu, czy tego apelu pani dyrektor, który ja oczywiście jak najbardziej popieram, aczkolwiek musimy być realistami w różnego rodzaju, jesteśmy w Europie, mamy otwarty handel, prawda, nasze produkty są za granicą, inne produkty są w naszym kraju. I tutaj no musimy to brać pod uwagę, ale no musimy zawsze na każdym kroku podkreślać to naszą wartość. Ten biznes, który do nas przyszedł, dlaczego on przyszedł? Bo u nas koszty pracy są 3-4-krotnie niższe niż gdzieś tam w Niemczech, w innych państwach i dla nich zależy na tym, żeby jak najdłużej funkcjonować, jak najwięcej dni, jak najwięcej godzin, bo to jest kasa. Tutaj mówił pan prezes, prawda, o ustawie, która miała pewne kwestie uregulować. I to jest największy ból.
No ja się w 100% zgadzam. No.
Podatki, biznes jest robiony, kasa wyprowadzana za granicę, ludzie pracują na śmieciówkach za grosze. I to co, my mamy to wspierać? To ja naprawdę wolę bardzo mocno wspierać polski biznes, gdzie pracują w większości w oparciu o umowy o pracę, nasze produkty. I to jest piękne.
Ale tylko chcę dodać, właśnie do tego zachowania konsumentów.
Ja tylko chcę dodać właśnie to jeszcze może ostatnią rzecz, że jeśli nie handel w polskich rękach, to co?
Tak.
Ja powiem tylko jedną rzecz jeszcze tutaj, bo ja z panem przewodniczącym wbrew pozorom w 90% się zgadzam. Natomiast my popełniliśmy jako kraj, jako naród i jako państwo w latach 90. potworny błąd, bo my byliśmy wtedy zachłysnięci, że kapitał jako kapitał jest zagraniczny, jest wspaniały. I jak patrzymy na przykład inwestycje francuskie, no to rzeczywiście w liczbach to wygląda wspaniale, tylko to są właśnie inwestycje w handel, gdzie nasi producenci produkują, te małe, średnie przedsiębiorcy wykonują pewnego rodzaju pracę, a zyski czerpią duże korporacje handlowe, które je wyprowadzają potem na zewnątrz. Tylko chodzi o jedną rzecz, że jak budujemy przepisy, to musimy je konstruować w ten sposób, żeby były po pierwsze przejrzyste, po drugie jasne, a po trzecie, żeby nie trzeba było potem ich zmieniać, bo się okaże, że są tak dziurawe, że każdy
wszystko
je obchodzi jak chce.
Jedna
kwestia o tym zachłyśnięciu. Szanowni Państwo, myślę, że my wszyscy pamiętamy, Białystok był jednym chyba z nielicznych miast, który opierał się
tak,
ale temu wszystkim. Proszę przypomnieć.
Przez wiele lat był jeden hipermarket.
Tak jest.
Przez wiele,
właśnie,
wiele
tak
lat.
Jest.
I
tak
to
jest.
Był najlepiej zarabiający hipermarket w Polsce.
Ale ja chcę panu powiedzieć coś...
Ja się zastanawiam, kto dał zezwolenie,
ja chcę panu powiedzieć coś odwrotnego, ale w tym czasie polski biznes, mały handel miał się w Białymstoku bardzo dobrze. A dzisiaj jak się ma? Na każdej krzyżówce mamy różnego rodzaju hipermarkety. I gdzie jest nasz polski
biznes?
Panie
doktorze, podsumowujemy. Wszystko rodzi się w bólach. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę ma szansę przyjąć się w Polsce?
Mleko się rozlało, ustawa wchodzi w życie, a tak jak pani redaktor wcześniej wspomniała w pytaniu, to konsumenci i pojedynci przedsiębiorcy zadecydują, jaka będzie struktura handlu, gdzie się te zatrudnienie przyniesie, czy się przyniesie, jaki jest poziom zwolnień, jaki poziom nowych zatrudnień. To wszystko w rękach konsumentów.
11 marca, proszę pamiętać, wtedy zakupów nie zrobimy, bo to będzie pierwsza niedziela bez zakupów. 5 minut brakuje do 15. Bardzo dziękuję Państwu za udział w audycji. Dyrektor Generalny Grupy Horten, Sylwia Olechno.
Dziękuję bardzo.
Doktor Mariusz Citkowski, prodziekan do spraw studenckich, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.
Serdecznie dziękuję.
Przewodniczący Podlaskiej Solidarności Józef Mozolewski.
Serdecznie dziękuję. Od kilku lat już nie biorący udziału w zakupach w niedzielę.
Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Województwa Podlaskiego Marcin Leoszko.
Dziękuję bardzo.